Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tekst kazalny przeczytam z listu do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 18 do 22. Albowiem przez Niego, przez Jezusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Boże, chcemy się zbudować. Do tego potrzebujemy działania Twojego Ducha. Prosimy Cię, żebyś nas przenikał, żebyś nas pouczał, żebyś pokazywał to, co potrzebujemy zobaczyć czy usłyszeć. Tobie się powierzamy i prosimy Cię o błogosławieństwo. Amen. Z wiadomych przyczyn wzięło mnie ostatnio na życiowe przemyślenia. Zacząłem się zastanawiać nad tym, co jest dla mnie ważne, na czym mi zależy w życiu, co bym chciał, czego oczekuję i tak dalej. I wymyśliłem takie dwa słowa, które w pewnym sensie to określają. Z jednej strony zależy mi na rozwoju. Jakiś czas temu mówiłem tutaj, opowiadałem historię ze szkoły muzycznej, kiedy nauczyciel dał mi wyraźnie do zrozumienia, że to, co prezentuję na trąbce, to na pewno nie jest rozwój. I wtedy to był taki moment przełomowy, że troszkę się zdenerwowałem tym wszystkim, powiedziałem, tak nie może być. Muszę się rozwijać. Muszę każdego dnia robić chociaż mały kroczek do przodu. Nie chcę po roku, dwóch, dziesięciu stwierdzić, że nie zrobiłem ani pół centymetra żadnego ruchu w którąkolwiek stronę. Więc zależy mi na tym, żeby się rozwijać. Ale z drugiej strony zależy mi też na tym, żeby mieć w życiu coś stałego i trwałego, coś, co się wiecznie nie zmienia, coś, za czym nie muszę gonić, nie muszę nadążać, nie muszę być cały czas uważny, bo jak będę nieuważny, to coś się tak zmieni, że nie będę tej rzeczy już poznawał. Więc oprócz tego rozwoju chciałbym mieć coś stałego. Coś, co się nie zmienia. I wydaje mi się, że te dwie rzeczy, z jednej strony rozwój, z drugiej strony stałość, trwałość, pewność, to jest coś, czego jako ludzie potrzebujemy i to się przenika w naszym życiu. Całe nasze życie, życie ludzkości jest charakteryzowane przez rozwój. Od zawsze ludzie chcieli zdobywać, osiągać, rozwijać, upiększać, ulepszać, być krok dalej. Ale z drugiej strony też potrzebowali jakiejś stałości, jakiegoś pewnego fundamentu, jakiejś podpory, coś, do czego można wrócić. Myślę, że szczególny wymiar zyskuje ta potrzeba stałości i trwałości poprzez przywiązywanie się do różnego rodzaju tradycji. Lubimy jakieś powtarzalne czynności, lubimy wiedzieć, co po czym się stanie, lubimy mieć pewność, że nie zostaniemy zaskoczeni. Przykładem może być, czy mogą być święta Bożego Narodzenia, które nauczyliśmy się przeżywać rok po roku w bardzo podobny sposób. Wyobrażamy sobie Wigilię i wiemy, jakie się potrawy na stole pojawią. Wyobrażamy sobie święta całe i wiemy, gdzie pojedziemy na nabożeństwo. U kogo w rodzinie będziemy gościć danego dnia i tak dalej, i tak dalej. Dzisiejszy tekst kazalny opowiada o Bożym domu, o tym domu, który stworzył Bóg. I mówi z jednej strony, że to jest konstrukcja trwała, dlatego że jej budowniczy jest kimś trwałym, ale z drugiej strony też mówi o potrzebie rozwoju tego konstruktu, jakim jest dom Boży, jakim jest Kościół. Tak można wprost powiedzieć. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli właśnie temu napięciu pomiędzy stałością a rozwojem domu Bożego, rozwojem Kościoła. Pierwsza część tekstu brzmi tak. Albowiem przez Niego, przez Jezusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Prosta historia, prosta rzecz. Bóg posłał na świat swojego Syna, Bóg posłał na świat Ducha Świętego i stworzył tym samym przestrzeń dla Kościoła. Ci, którzy ufają Jezusowi, Ci, których Duch Boży prowadzi, tworzą społeczność. Społeczność świętych, mają relacje ze sobą i z Bogiem. To jest Kościół. I ten Kościół jest też czymś trwałym, czymś, co trwa. Jezus powiedział do Piotra, ty jesteś Piotr, a na tej skale, na tym wyznaniu, że Jezus jest Chrystusem, zbuduje swój Kościół. Pewny fundament, pewna opoka. Ja kiedy myślę sobie o takim pewnym trwałym domu, to troszkę myślami wracam do mojego rodzinnego domu, do Wisły. I nawet nie chodzi mi o to, że ten dom się nie zmienia, bo opuściłem go powiedzmy około 2008 roku, więc parę lat mnie już tam nie ma i co przyjadę, zauważam coś nowego. Ale są takie rzeczy, które pozostają te same. Czasem mi się nawet wydaje, że drzewa ciągle szumią w taki sam sposób, że ptaki tak samo śpiewają, że jest tam coś, jakiś sposób komunikacji, jakieś wartości, które są, mimo że wracam po kilku latach zmieniony, mimo że ten dom się zmienia, to one tam są. Ale rozumiem też, że może to porównanie do domu rodzinnego nie jest najlepszym porównaniem, bo ktoś może mieć negatywne, trudne doświadczenia, wspomnienia związane z tym domem. Więc pozwólcie, że przywołam taką historię, przypomnę taką historię syna marnotrawnego, czy historię miłosiernego ojca. Znamy ją doskonale. Wiemy, że pewnego dnia młodszy syn postanawia poprosić ojca o swoją część majątku i wyruszyć w świat. Wyruszyć ze swojego domu rodzinnego. Z tego, co jest, zgaduje w jego rozumieniu, zawsze takie samo. Coś, co nie pozwala mu się może rozwijać. On to chce zmienić, więc zabiera kasę i rusza w świat. I czytamy w tej historii o tym, że on roztrwonił pieniądze. Ale trudno mi sobie wyobrazić, że to był od początku do końca jego plan. Że pomyślał sobie któregoś dnia, wezmę od ojca pieniądze i pojadę je gdzieś roztrwonić. Nie, on się chciał rozwijać. On chciał spróbować czegoś nowego. Chciał skosztować jakichś nieznanych rzeczy. Może się chciał trochę wyluzować. I pojechał. Efektem było to, że pieniądze się skończyły i to wszystko, co było dla niego trwałe, myślę, że jakieś poczucie bezpieczeństwa, przyjaźni i tak dalej, wraz z brakiem pieniędzy się skończyły. I ten młodszy syn siedzi przy korycie dla świń, obdarty, głodny i zaczyna się zastanawiać nad tym, co jest dla niego w życiu ważne. I przypomina sobie dom rodzinny. Myśli sobie, tam nawet słudzy i niewolnicy mają chleba pod dostatkiem. Stały dostęp do pożywienia. Może wrócę. Ułożył sobie w głowie całą mowę, którą miał zaprezentować ojcu i postanowił, że wróci. Spotkał się z ojcem, powiedział mu to, co miał do powiedzenia i liczył na to, że stanie się jednym ze sług swojego ojca. Że będzie miał dostęp do tego, co wydawało mu się, że jest jego potrzebą. Do jedzenia, dach nad głową, podstawowe potrzeby. Ale ojciec zaskoczył go. Wydał przyjęcie na jego cześć po to, żeby uczcić jego powrót. Po to, żeby pokazać, jak bardzo się cieszy. I zadałem sobie takie pytanie. Czy ten ojciec, który przyjmował syna, w momencie tego przyjęcia kochał go bardziej niż wtedy, kiedy ten syn odchodził? Nie ma takich przesłanek w Biblii, żeby coś takiego stwierdzić. Że ojciec pokochał syna dopiero wtedy, kiedy ten się opamiętał i powrócił. On czekał na niego cały czas z taką samą stałą miłością. Młodszy syn myślał, że to, co jest stałe w tym rodzinnym domu, to jest jedzenie, to jest dach nad głową. Ale tak naprawdę stała i niezmienna była miłość jego ojca. Kościół, który stworzył Bóg, do którego należymy, i nie jest to ani ten budynek, ani jakakolwiek inna instytucja, po prostu społeczność z Bogiem, społeczność ludzi wierzących. To jest takie miejsce trwałe, stałe i niezmienne, bo Bóg jest niezmienny. I w jakimkolwiek momencie byśmy się nie zwrócili, czy nie postanowili wrócić do tego domu, spotkamy się z tym samym. Z Bożą stałą miłością, z Jego mądrością, z Jego troską, opieką, z Bogiem, który proponuje te same wartości, te same, które proponował 2000-3000 lat temu, z Bogiem, który jest tak samo godny zaufania. Wszystko może się zmienić diametralnie, ale nie zmieni się Bóg i to, co nam oferuje. Jezus, i to są słowa przekazane i przez Ewangelistę Mateusza, Marka i Łukasza, powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A w księdze Malachiasza możemy przeczytać: zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaniecie być synami Jakuba. A w języku Nowego Testamentu moglibyśmy powiedzieć: i wy nie przestaniecie być moimi dziećmi. Oczekujemy więc pewnej stałości w życiu, czegoś pewnego, czegoś trwałego. Czasami nam się wydaje, że możemy pewne rzeczy materialne uczynić trwałymi, ale może być tak, że się okaże, że one są bardzo kruche. To, co jest trwałe, pochodzi tylko i wyłącznie od Boga. Poza Bogiem wszystko jest ulotne i wszystko jest tymczasowe. Więc zachęcam do tego, jeśli będziemy przeżywać te nasze ulubione, powtarzalne rzeczy. Może to jest liturgia na nabożeństwie, która jest ta sama i niezmienna od jakiegoś czasu. Może się sporadycznie zmienia w zależności od święta. Kiedy będziemy przeżywać właśnie jakieś święta, czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, kiedy będziemy wykonywać jakieś powtarzane nasze ulubione czynności każdego dnia, myślmy nie tylko o tym, co jest na zewnątrz, nie tylko o tym, co widać, ale zastanówmy się, jakie potrzeby leżą u podstaw tego naszego pragnienia tradycji, stałości i niezmienności. Ja wiem, że ja potrzebuję czegoś stałego i niezmiennego. Chociaż ksiądz Andrzej mógłby przyznać, że jako młody wikary jestem tak narwany, żebym czasem wszystko zmienił, odwrócił do góry nogami i jeszcze powymyślał jakieś nowe, niestworzone rzeczy, ale potrzebuję czegoś, co się nie zmieni, czegoś, co będzie trwałe, czegoś, do czego się zawsze będę mógł odnieść. I tym czymś jest na pewno Boża miłość. Tyle, jeśli chodzi o to, co trwałe. Pomyślmy jednak chwilkę o tym drugim aspekcie, o rozwoju. Mówimy o domu. O domu, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Oprócz tego, że Kościół z założenia jest czymś trwałym, na mocnym fundamencie, czymś, czego bramy piekielne nie przemogą, to Bóg daje nam w ramach tego Kościoła pole do działania i określa to nasze działanie słowem budowanie. Mamy się budować na mieszkanie Boże w duchu. Budowanie zawsze jest swego rodzaju rozwojem. Nawet jak coś trzeba zniszczyć, zdewastować, żeby na tym miejscu postawić coś nowego, to zawsze jest proces rozwojowy. I chciałbym podzielić się z wami takimi trzema myślami związanymi właśnie z rozwojem w ramach Kościoła, w ramach wspólnoty. Po pierwsze, może to jest najbardziej podstawowe i może nie powinienem nawet o tym mówić, ale pierwsza sprawa to jest rozwój materialny czy rozwój finansowy. To jest w pewnym sensie nasza aktywność. Dlatego w przyjętym przez nas systemie zbieramy ofiary, zbieramy składki, dlatego że na funkcjonowanie naszej parafii są potrzebne pieniądze. To jest oczywiste. Były czasy w historii Kościoła, że wspólnoty nie mogły posiłkować się żadnymi datkami z zewnątrz, żadnymi dofinansowaniami, żadną działalnością gospodarczą i to, co były w stanie same wygospodarować, na co były się w stanie złożyć, to było ich. Nikt im nie pomagał. My dzisiaj mamy pod wieloma względami łatwiej, ale to nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni też z takiej materialnej, finansowej odpowiedzialności za wspólnotę. I tak się składa, że przed nami w zasadzie świetny sprawdzian tej naszej odpowiedzialności. Mówimy od jakiegoś czasu właśnie o remoncie salki, o tym, że potrzebujemy na ten cel pieniędzy. I ja wiem, że wy doskonale o tym wiecie. Wiem, że wielu z was, wracając dzisiaj z kościoła, jeszcze przed piknikiem, siądzie do komputera, żeby wykonać przelew, Wiem, że wielu z was będzie chciało wstawić wiele zer w kwotę tego przelewu. Wskazówka tylko dla was, liczą się te zera przed przecinkiem, nie po. I najlepiej jeszcze przed tymi zerami, przed przecinkiem wstawić jakąś cyfrę, najlepiej 9. Potem możecie puścić wodze fantazji i naklikać tam tyle zer, ile chcecie. Puścicie ten przelew, jestem o tym przekonany. Ale to jest jasne, że przecież nie tylko pieniądze są podstawą funkcjonowania i rozwoju wspólnoty. Jest jeszcze drugi aspekt. To jest rozwój, który ma miejsce wtedy, kiedy jestem obecny, jako członek wspólnoty. Jest taka historia o szlachcicu, który był bardzo bogatym człowiekiem i przeczuwał, że dni jego życia na ziemi się kończą. Chciał w jakiś dobry sposób wykorzystać swoje pieniądze. Pomyślał i postanowił, że wybuduje lokalnej społeczności piękny kościół. Wyłożył sporą sumę pieniędzy, załatwił wszystkie firmy, czy może w tamtym czasie jeszcze niekoniecznie firmy, które zajęły się budową tego kościoła. Powstał naprawdę piękny budynek. Odbyło się nabożeństwo inauguracyjne, ludzie siedzieli w środku, w tym kościele, podziwiali go, zachwycali się. Oczywiście, jak to zawsze bywa w takich projektach, zawsze znajdzie się jeden spostrzegawczy, który postanowi wyrazić swoją opinię na temat tego, co zostało zbudowane. Tak będzie też, tak mnie przynajmniej zapewniano, tak będzie w przypadku sali parafialnej, że wielu z was przyjdzie i będzie miało swoje uwagi. Jedni będą mówić super, wow, fajnie. Drudzy będą mówić, taki kolor, taka podłoga. Tam wtedy w tej historii znalazł się jeden taki spostrzegawczy i mówi, no dobrze, wszystko fajnie, ale nie widzę w tym kościele żadnego oświetlenia. Co będzie, jeśli dni staną się krótsze w zimie i będziemy chcieli tu przyjść na nabożeństwo? Co będzie, jak zdecydujemy się zorganizować jakieś nabożeństwo wieczorne? Będziemy siedzieć po ciemku? Są tu jakieś świeczki, cokolwiek? I wtedy szlachcic był przygotowany na taką ewentualność. Poprosił więc swojego sługę, żeby przyniósł pochodnie. I szlachcic każdemu członkowi tego zboru wręczył pochodnie. I powiedział, te pochodnie należą do was. Na ścianach wiszą pierścienie, w które można zatknąć te pochodnie. I za każdym razem, jak pójdziecie na nabożeństwo, zapalcie tą pochodnię, zabierzcie ją ze sobą i zatknijcie w ten pierścień. Jeśli będzie was wielu, kościół będzie jasny. Jeśli przyjdzie parę osób, to ten kościół będzie tonął w mroku. I mówiąc o rozwoju przez moją obecność, zakładam, że każdy z nas jest taką żywą pochodnią. I że Bóg powołał nas do tego, żeby się schodzić razem. I im więcej nas będzie, tym jaśniejszy będzie płomień. Oczywiście jesteśmy w stanie wziąć więcej, czy wnieść więcej w daną społeczność niż tylko swoje światło, a też swoje doświadczenia, swoją uwagę, swoje talenty, swoją pracę. Naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy. Jesteś najlepszą cegłą, jaka może zostać użyta do wybudowania kościoła. I Bóg doskonale o tym wie. Ludzie to jest Jego metoda na tworzenie, na rozszerzanie Królestwa Bożego na tym świecie. Dlatego rozwijajmy się, schodząc i będąc ze sobą. To będzie nasza siła. I trzeci aspekt rozwoju to jest rozwój przez kontakt ze Słowem Bożym. I to jest taki aspekt nie do przecenienia. W zasadzie, wiecie, nie chodzi ani o budynek, ani specjalnie o to, żeby być razem na jednym miejscu. Najważniejszy jest Bóg i to, co do nas mówi. I to, w jaki sposób my to przyjmujemy. Czy jesteśmy otwarci na to, co dzieje się, czy co jest zapisane w Biblii? Czy bierzemy to jako swoje, czy myślimy nad tym? Bo dopiero kiedy zaczynamy się zastanawiać nad Bożym Słowem, dopiero wtedy Bóg zaczyna działać w nas duchem i powoduje, że się rozwijamy, że poznajemy Go bardziej, że stajemy się innymi ludźmi, że naśladujemy, jesteśmy coraz bardziej podobni do Jezusa. Wtedy zaczynamy się rozwijać. pomyślmy właśnie o spotkaniach, spotkanie ze Słowem Bożym, poznaj całą Biblię. Co tydzień ogłaszamy nabożeństwa niedzielne, ale też indywidualne, domowe studiowanie Bożego Słowa. Pomyślmy o tym jako o czymś, co ostatecznie też buduje naszą społeczność, buduje Kościół. Boże Słowo i kontakt z Bożym Słowem. Ja chcę nam wszystkim życzyć, żeby oprócz tego, że zależy nam na rozwoju, że inwestujemy bardzo wiele w nas samych, w nasze dzieci, zależy nam na tym, żeby były coraz mądrzejsze, wiedziały coraz więcej, zyskiwały nowe umiejętności, żebyśmy byli przekonani i pewni tego, że jest Bóg, który jest stały i niezmienny. I nawet jak się w życiu pogubimy, nawet jeśli przestaniemy nadążać nad zmianami i nad rozwojem, to zawsze mamy ten punkt bazowy. Możemy w nim trwać. I on się nie zmieni, nie zaskoczy nas, nie oszuka, bo trwa. Teraz i na wieki ten sam. Amen. Zaśpiewamy pierwszą zwrotkę pieśni numer 100. Pierwsza zwrotka pieśni numer 100. Chcemy dzisiaj wspomnieć świętej pamięci Włodzimierza Roszkowskiego, urodzonego 26 grudnia 1958 roku w Dąbrowie Górniczej, zmarłego 27 maja 2011 roku w Gliwicach. W piątą rocznicę śmierci zmarłego wspomina żona i córka. W liście do Hebrajczyków są takie słowa. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Ostatnio dotarło do mnie, że śmierć jest takim dziwnym zjawiskiem, które z jednej strony funkcjonuje na świecie tak długo, jak długo istnieją ludzie. Każdy człowiek podlega śmierci. Nie ma wyjątku. Każdy odchodzi. Przychodzi czas na moich bliskich, przychodzi czas na mnie samego. To jest coś, co trwa na tym świecie od bardzo, bardzo dawna. Ale z drugiej strony, w żaden sposób, mimo że to trwa tak długo, nie nauczyliśmy sobie radzić z tym zjawiskiem. Nie zyskaliśmy ani o cal więcej odporności niż te osoby, które żyły dawno, dawno temu. Za każdym razem takie odejście jest dla nas trudne, jest cierpieniem, wyzwala jakąś niezgodę, jakiś bunt. Często jest tak, że nawet wiara, chociaż bardzo pomocna w przeżywaniu takich chwil, nie powoduje 100% uodpornienia, nie zwalnia z tych wszystkich negatywnych przeżyć. Myślę sobie, dlaczego tak musi być? Dlaczego nie ma remedium, lekarstwa, takiej szczepionki? Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Może gdybyśmy się zupełnie uodpornili, to byśmy się tu na tej ziemi tak zadomowili, że nie oczekiwalibyśmy niczego więcej. Ale Bóg mówi, że jest coś więcej, że jest coś trwałego, że jest dom Ojca w niebie, niezbudowany rękami ludzkimi, nie podlegający żadnym korozjom, niszczeniu, nie czuły na czas. I wspominając tych, którzy zmarli, możemy mieć taką perspektywę, mimo bólu, mimo doświadczenia tego, że nasze ciała, nasze życie, to wszystko, co próbujemy tutaj zbudować na ziemi, jest nietrwałe, to mamy dom Ojca. Izo i Alicjo, życzę wam takiej pewności i przekonania, że wasz mąż, wasz tata wrócił do domu Ojca. Jest tam, gdzie nic się nie zmienia, gdzie trwa w nieskończonej, nieograniczonej, niezmąconej Bożej miłości. Życzę wam tej nadziei na każdy dzień. Módlmy się. Boże Ojcze, nam często trwałość, niezmienność kojarzy się z tym, co jest skostniałe, co jest przestarzałe. Ale przecież Twoja stałość i niezmienność to jest największy nasz ratunek. Nie ma w Tobie ani chwili zaćmienia. Nie ma też w Tobie miejsca na błędu, na błąd. Ty po prostu jesteś. Zawsze na nas czekasz. I dzisiaj na tej Twojej trwałości, niezmienności chcemy się oprzeć i powierzyć też w Twoje pewne ręce rodzinę, która wspomina swojego świętej pamięci zmarłego. Prosimy Cię, żebyś ich pocieszał, żebyś dawał dobre myśli, żebyś przekonywał o Twojej trosce, opiece, kochających dłoniach, ramionach i żebyś pozwolił żyć bez żalu, żebyś pozwolił ufać i wierzyć pomimo. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.